Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o Jeleniu Górzance, o doświadczeniach wojny 1939 roku, która przyjechała do nas w 1946 roku wraz z ojcem o niesamowitych przejściach. To będzie opowieść o patriotycznej rodzinie z Wielkopolski. Pani Bolesława Jońca z domu Bogdaszewska.
Witam.
Pani Bolu, przegadaliśmy ostatnie pół godziny i muszę Państwu powiedzieć, że z otwartymi ustami wsłuchiwałem się wspaniałą pamięć Pani Bolesławy, która pamięta dużo, dużo przed wybuchem 1939 roku okolice Jarocina i Śremu. Niech Pani łaskawie powie, skąd pochodzi Pani rodzina Bogdaszewskich, bo od tego zawsze zaczynamy nasze programy.
Oboje rodzice pochodzą z Wielkopolski, ale tato z Jarocina, a mama z Dolska, powiat Śrem.
I tam do ostatnich dni pokoju przed 1939 roku państwo żeście mieszkali.
Mieszkaliśmy w Jarocinie, a później w czasie okupacji już do miejscowości Dolsk, do małego miasteczka. Tam po prostu żeśmy pojechali na wakacje jako dzieci i tam nas wojna zastała i tam żeśmy później wszyscy zamieszkali.
Urodziła się pani właśnie tam w Dolsku?
Nie, urodziłam się w Jarocinie.
Urodziła się pani w Jarocinie w którym roku? Może pani
1 sierpnia w 1932 roku.
No to proszę Państwa, jakby nie liczyć, jest 93 lata. I muszę Państwu powiedzieć, że rewelacyjna pamięć, dobre geny. Wróćmy do rodziców. Tato ma ciekawą historię. Mówiła Pani o niebieskim mundurze Halerczyka.
Tak. Widziałam jeszcze nawet w czasie okupacji, bo mundur poszedł z wszystkimi. Mama zapakowała ważniejsze rzeczy i do Warszawy wysłała, bo tam mieliśmy pojechać, ale to się nie spełniło. Tylko czapka została. Nawet przyszedł taki Niemiec do naszego i się pytał, do kogo należy ta czapka. I obraz zaś ślubiny morza przez generała Hallera mieliśmy w domu. To się mówił, że to piękne wojsko było. Nawet Niemiec, że pamiętał, jakie to były mundurze i po czapce poznał.
A tato opowiadał coś o tamtych czasach?
No, wspominał tylko tyle. No już teraz, wie pan, nie pamiętam tak tego wszystkiego, ponieważ historia taty była bardzo bogata i najwięcej nam właśnie te obozowe sprawy utkwiły w pamięci.
Bo w 1939 roku został zabrany właściwie...
W 1940 roku był, siedział najpierw do Fort 7, a potem właśnie był Auschwitz, Buchenwald i Dachau.
Mógł przecież zamieszkać po zachodniej stronie Europy.
Proponowano mu, żeby po prostu nawet do Ameryki, ale wiedział, że ma tyle dzieci, no to przecież nie mógł opuścić rodzin.
No właśnie.
Moi rodzice byli bardzo szanujący się i kochający, także i tato też nas kochał, także nie bał się, tylko po prostu nie chciał. Wrócił jeszcze w mundurze pasiastym takim, to w ubraniu pasiastym obozowym, w takim wrócił do domu.
I z numerem na ramieniu?
No, nie, numer już nie pamiętam. Wiem z Auschwitz tylko, że miał 49 tysięcy z czymś.
A opowiadał coś o tamtych strasznych czasach?
No opowiadał. Ojciec miał o tyle lżej, ponieważ pochodziliśmy spod zaboru pruskiego i uczył się po niemiecku i potrzebny był też tłumacz, jak przyszła jakaś komisja, więc niezależnie, że pracował, to, a mówi, szczególnie pracował w towarzystwie księży. Nie wie dlaczego, ale go bardzo dużo księży było, z którymi miał po wojnie kontakt, ale język niemiecki uratował go. Tylko z jedzeniem było gorzej. Nieraz dostał jakiegoś papierosa, a był niepalący, niepijący, to nawet dostał dwie kromki chleba tam w obozie za ten papierosa, jak od kogoś odstał z tych komisji, jak ktoś przychodzi.
Mama była bardzo odważną kobietą, bo piątka dzieci została na jej utrzymaniu. Pamięta pani te pierwsze chwile wojny 39?
Tak, pamiętam, proszę pana, już w listopadzie to już byli Niemcy tam w tym Dolsku. To ja z bratem chodziliśmy do szkoły, a dwie siostry były, jedna była jako taka dienstmädchen, służącą u sekretarki niemieckiego burmistrza, a druga była jako kindermädchen, jako dziewczynka do dzieci, u takiej też pamiętam nawet. A jedną siostrę to mama, ta siostra to po prostu pracowała tak też u gospodarza niemieckiego, który zajął po wysiedlonych Polakach, no jako służąca, a potem mama w 1943 roku przemyciła ją do Częstochowy, a potem w Gnaszynie była granica GG, Generalnej Guberni, i stamtąd do Lubelszczyzny, do cioci, która była wywieziona, żeby ją do Niemiec najstarszej nie wywieźli. Także mama umiała sobie załatwić przepustkę, bo to uszyła coś, to tam coś załatwiła i była bardzo taka obrotna, potrafiła wszystko zrobić i załatwić.
Od właściwie początku wojny, przez całe 6 lat jej trwania, chodziła pani do niemieckiej szkoły.
To znaczy od listopada 39 do stycznia 45 wszyscy żeśmy się uczyli tam. Wszystkie dzieci polskie musiały chodzić do szkoły, bo Niemcy twierdzili, że niewolnik nie może być analfabetą.
I czegoście się uczyli?
Uczyliśmy się, historii nie było, ale roboty ręczne, ogródki, żeśmy musieli mieć grządki i plewić, sadzić, robić roboty ręczne, to było podstawą. Co nas, no i pisanie, czytanie i matematyka, ale takiej geografii nie było, historii nie było, takich przedmiotów nie było.
Wróćmy jeszcze do pani ojca. Jak zwykle ci mężczyźni, którzy lądowali w Wojsku Pruskim, tak też się stało w pani ojcu.
Tak.
Panie ojcem, proszę o tym ciekawym wątku powiedzieć.
No wie pan, specjalnie tak nie pamiętam. Wiem, że tato był w wojsku w wywiadzie. Jako młody człowiek, bo miał 18 lat, no to po prostu wywiad, żeby chodzili, zawsze wywiad wyprzedzał wojsko, żeby się tam zorientować. No i kiedy właśnie pewnego dnia to uciekł, jak generał Haller tam organizował naszą armię, to ojciec właśnie uciekł i do wojsk generała Hallera i z generała Hallera wojskiem wrócił po wojnie, pierwszą wojnę światową wrócił do Polski.
I był pod Werdem, z tego co pani
aż
mówi.
Aż pod Werdem był.
Tak. To jak gdyby związki z moją rodziną, ponieważ mój ojciec również tam walczył pod Werdem i też nie w polskim mundurze, bo takie to czasy wtedy były. Jest rok 1945. Tato naszej miłej pani rozmówczyni trafia do Jeleniej Góry.
Jak wrócił w Jarocinie na kolej, to już jego stanowisko było zajęte i skierowała DOKP Poznań, skierował DOKP Wrocław, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej, a Wrocław skierował ojca do Jeleni Góry. I stąd znaleźliśmy się w Jeleni Górze. Ojciec już tu był w listopadzie, no i część rodzeństwa, bo nas była piątka, a ja dopiero z jedną siostrą i mamą w 1946 wylądowaliśmy.
No i tutaj zaczęła pani chodzić do szkoły.
Tak, do szkoły podstawowej numer 2.
I tutaj, proszę państwa, znowu zbliżają się nasze czasy, ponieważ ja zaczynałem w szkole numer 2 i jak się okazuje, mamy wspólnych nauczycieli. Rok, ulica wówczas Osóbki Morawskiego, później Armii Czerwonej, teraz Armii Krajowej, szkoła numer 2, pamięta pani nauczyciel.
Imieniem Bolesława Chrobrego, kierownikiem tak. Był pan Wojtowicz, tak. Z Lwowa pochodził. Pani Chryniszyn, pani
Zofia Siemek.
Siemiek była, już tam pani Gregorowicz była, Już tak nie pamiętam, bo to już mam swoje lata. To
wspaniała ucieka. Pamięć, wspaniała pamięć. Potem przyszła pani poszła do szkoły średniej.
Potem poszłam do szkoły średniej, to było liceum administracyjno-handlowe, a później się nazywało, już było ekonomiczne.
No skończyła pani tę szkołę i kiedy zaczęła się pani miłość z powietrzem i skąd się to wzięło?
Po prostu widząc z mojego okna z domu zawsze widziałam lądujące takie duże bociany na zboczu wieżowie i to zaciekawiło. Poza tym chodziła młodzież i agitowała. Pojechaliśmy na taką wycieczkę, zobaczyłam i od tego czasu się zainteresowałam. No i to było przyczyną, że przerwałam po prostu szkołę przed maturą blisko i poszłam na kurs szybowcowy. No i zostałam pilotem, także jestem w tej chwili jedyną, byłam pierwszą szybowniczką na Dolnym Śląsku, która uzyskała srebrną oznakę szybowcową. Wyszkoliłam się w maju do lipca w 50 roku, a już w 51 miałam srebro na swoim piersi.
I to wszystko w Jeleniogórskim aeroklubie. Pamięta pani nazwiska tych kierowników?
W tej chwili pamiętam tylko pana Szlegiela, później pan Szczepaniak był kierownikiem najpierw, mieszkał tam blisko lotniska, a szefem wyszkolenia pan Szlegiel Mieczysław, który przyjechał właśnie z Anglii i później on był kierownikiem aeroklubu. Wiesław Dziedzio, który później był instruktorem i wyszkolił kupę, nie wiem ile, ale chyba więcej jak 100 pilotów i to doskonałych z nich. Żołędziowski Irek, już nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale szczególnie tych dwóch kolegów, ponieważ jak szli do wojska, to ich odprowadzałam. Także płakałam, jak idą do wojska, a oni żałowali, że mnie opuszczają.
No, pani Bolesława, co widać było na zdjęciach i do dzisiaj pozostała, była wyjątkowo atrakcyjną kobietą, nie ma się czemu dziwić. Ale proszę powiedzieć jeszcze o tych pani startach z tak zwanej gumy na szybowisku.
Bo w 50 roku, jak skończyłam w lipcu szkołę szybowcową, bo szkołę szybowcową kończyła żeńska szkoła, nie było koł edukacyjnych. Właśnie Dziedzio skończył w Szczebielinie męską szkołę, a ja kończyłam w Lęborku, to było na Pomorzu, w Lęborku tą szkołę. Nas taka grupa 8, mam nawet zdjęcia do dzisiaj. No i przyjechałam już z powrotem po szkole, latałam tu w Jeleniej Górze za wyciągarką, bo jeszcze nie miałam kursu za holem, a był kiedyś system szkolenia bezpośrednio już z wyciągarki. Nie było dwuosobowych szybowców takich tu u nas, tylko to było jedno. Każdy już zaczynaliśmy od zera jednoosobowym. Takie były prymitywne jeszcze te szybowce, nie można na nich. No to, a w październiku takie były warunki, bardzo dobre wiatru na zachodnim zboczu, wieżowie nad górami izerskimi. Wystartowałam w takim prymitywnym szybowcu bez żadnych to przyrządów. Salamandra się nazywa, tylko miała taką kabinkę bez przykrycia. No i 5 godzin i 10 minut na tym wietrze, tak jak na żaglu było. Jak wiatr uderzał, to szliśmy w górę. Jak wiatr ustawał, to się lądało nisko nad drzewami. Także tak jakbyśmy na fali, na żaglach, to się nazywa lot żaglowy. Później pojechałam do Inowrocławia i tam zrobiłam wszystkie warunki. Przewyższenie, przelot, czas, ślepy pilotaż, czyli bez widoczności, tylko na przyrządy i podstawową akrobację. Wszystko uzyskałam srebrną oznakę szybowcową w przeciągu jednego roku od wyszkolenia.
Tak, to było coś wspaniałego, że wspomina pani właśnie te. I niech pani łaskawie powie słuchaczom o tym, jak wyglądał ten start z wystrzeliwanego szybowca niejako z procy, z szybowiska. Bo
no to była taka lina guma, na przodzie szybowca był taki hak i się tam zaczepiało. Z dwóch stron, jak proca, z dwóch stron po 5-6 osób naciągali. W szybowcu był taki wyłącznik, że można było pociągnąć i wypuszczał tą linę. Ale jak już dobrze naciągnął, później jak z procy wyszczelał, szybowiec wyskakiwał.
I leciało się w kierunku Dziwiszowa wówczas, tak?
To zależy na którym, bo było na Dziwiszu, to było zachodnie zbocze, to tam właśnie żeśmy, ja latałam na tym zachodnim zboczu, na tej fali. Ale i na południowy zbocz, tutaj na Jelenią Górę jak się patrzy, to też tutaj startowałam, bo to było kiedyś, nie było tak szybko, bo była były samoloty, ale benzyna też była droga, raczej tańsze było z gumy starty, także.
No, ale trzeba było pójść do pracy, oprócz tej pasji lotnictwa. Gdzie pani zaczęła pracować?
No, pracowałam rok w Lidze Lotniczej jako kierownik propagandy. Chodziłam w szkołach z grupą młodzieży i propagowaliśmy właśnie lotnictwo, szybownictwo szczególnie.
Było zainteresowanie wśród młodzieży?
Było. Prowadziliśmy później taki kurs wstępnych KWWL, kurs wstępnych wiadomości lotniczych. Aha. Tam ja nawet podstawowe takie sprawy jak budowa szybowców i meteorologię wykładałam nawet na tych kursach. Także trzeba było znać też i chmurki, jak się nazywają, które mają prądy wznoszące, które mają ścisk do ziemi, tłoczą. Także wszystko trzeba było wiedzieć. No także podstawowe takie sprawy przekazywałam tej młodzieży, która dała się zagitować. A później przeszłam do pracy, do budownictwa i pracowałam w budownictwie od 1952 roku do 1982.
Przeszła pani na...
Jak powstało województwo, ponieważ byłam dość taka operatywna zawsze i skaperowano mnie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, też na to samo stanowisko kierownicze. No i tam do 1987 roku, a potem już miałam 55 lat, to poszłam na emeryturę.
Panie Bolo, a jeszcze niech pani łaskawie powie, jak utrzymuje pani dzisiaj kontakt z tymi swoimi koleżankami, pilotkami?
W 1984 roku taki pan Tadeusz Kaczmarek z Cieplic był prezesem i ja byłam współzałożycielką, jedyną pierwszą kobietą, bo trzeba było mieć 50 lat. Byłam założycielką właśnie tego klubu seniorów lotnictwa w Jeleniej Górze. 24 czerwca obchodziliśmy już 40-lecie. Także, a należy oprócz tego do klubu lotników Loteczka we Wrocławiu. Tam należą piloci z całej Polski i nawet z zagranicy, z Niemiec przyjeżdżają też i z Ameryki. Czasem dwóch takich przylatywało też na nasze roczne spotkania. A tak mamy to co miesiąc spotkanie.
I jeździ pani na te spotkania?
Tak, wczoraj na przykład, to było 13 lutego w tym roku, mieliśmy wczoraj też piękne spotkanie. Ja tutaj z grupą pilotów z Jeleniej Góry, oczywiście tylko jedyna kobieta jeżdżę, no i bardzo mile spędziona była historia Muzeum Szybowcowego z Wrocławia. Pan, który ma prywatne muzeum, nam przedstawiał swoją historię i jakie ma eksponaty u siebie.
Pani Bolu, a proszę przypomnieć nam nazwiska pani koleżanek z pilotażu.
Z pilotażu moja koleżanka, największą przyjaciółką to była Mariola Ziobro-Ruszczyńska, ale niestety świętej pamięci już 5 lat nie ma jej wśród nas. Teraz jeszcze jest taka Ela Urbanowicz, była szefem wyszkolenia, jest też w klubie, i Irena Cabaj. Jeśli chodzi o Elę, to ona dalej lata, bo to rocznik 57, a Irena ma już w tej chwili 72 lata, już nie ma licencji. Także nie mamy już podstarzałe podlotki, nie mamy licencji, musimy już tylko jako pasażerki.
No a jakby tak, proszę panią, dotknąć różdżką czarodziejską, że miałaby pani okazję wsiąść za te stery współczesnego już szybowca, dałaby pani radę?
No, ja już latałam sobie. Jeszcze 2 lata temu to instruktor oczywiście do startu startuje z instruktorem i on ląduje i startuje. Ale w powietrzu to daje drążek. My mamy co roku tak zwane aerosabaty, zlot pilotek Polski. I gdziekolwiek w różnych miejscowościach. W zeszłym roku było w Tęgoborzu, to jest koło Nowego Sącza. To zawsze są też i dni pierwszy dzień, w czwartki mamy takie integracyjne, w piątki jeździmy na różne wycieczki, a w sobotę przed południem są do południa całe są loty, a po południu przy ogniskach w strojach czarownic tańczymy, no i przez rozżarzone węgle się nas na bosaka przelatuje. Także jesteśmy takimi wiedźmiami, to jest czarownice się nazywamy. Jest nas sporo, do 70 nieraz dziewcząt. 2 lata temu żeśmy byli w Elblągu, mieliśmy też. Tak, no i to w Zielonej Górze Lisie Kąty mieliśmy, mieliśmy w Poznaniu, mieliśmy w Jeleniej Górze. Także myśmy, mamy bardzo, i w Krakowie były, mamy wszędzie, ja mam kupę zdjęć z tego wszystkiego. Zawsze pamiątki są. No, a oprócz tego, ponieważ jak w młodości nie skakałam ze spadochronu, ale w 80 roku zafundowano mi i pierwszy skok w tandemie zrobiłam ze spadochronu. Tu w Jeleniej Górze.
Wieku lat?
Wiek 80 lat na urodziny. Mając 82 to był mój drugi skok, 85 mój trzeci skok, a 87 i 2 miesiące to był mój czwarty skok. Także miałam na 90 lat te skakać, ale zepsuł się samolot, no i niestety.
Pani Bolu, a no ma pani co wspominać i pewno takim cudownym lotniczym także życiorysem obdzieliłaby pani wielu, wielu swoich rówieśników. Gratuluję wspaniałej pamięci i do nich chcę się teraz odnieść. Pamięta pani Jelenią Górę z lat 45, zaraz po wojnie?
No, oczywiście, że pamiętam. 5, 6, znaczy pamiętam. Przecież się jeździło do sobie, żeśmy Jelenią Górę się obeszło wszędzie, każdy kącik. No, szczególnie dużo chodziliśmy na Perłę Zachodu. Jak ktoś do nas przyjechał z gości z Wielkopolski, to właśnie kierunek był po Jelenią Górę, rynek. Rynek był bardzo ciekawy, pomimo że stare już były domy, ale jeśli chodzi o same fasady tych budynków, to takie ciekawe, bo to stare miasto było. Także tu żeśmy miasto obwiedzali, a potem okolice. To się do sobie Szołana zamek jeździło, to Grzybek tutaj, który jest na wieży, żeby całą panoramę naokoło zobaczyć. Także, a na Śnieżkę to już tradycyjne. Nie wiem, czy nie byłam za 30 razy na Śnieżce.
A pamięta pani Jezioro Modre na Perle Zachodu? Wspominam tam chyba, że były tam wtedy i żaglówki, i
panem Stecem, z panem Stecem, taki był tu przewodnik, pan Stec. Z nim chodziliśmy bardzo dużo, także tak pamiętam wszystkie te... Nie było miejsca, zawsze mówili, że jak chcą mnie znaleźć, to tylko tam gdzieś jakieś są ciekawe miejsca w górach naszych, to mnie można znaleźć.
A co panią w tamtej Jeleniej Górze z lat 50. fascynowało?
Chyba trudno mi powiedzieć, właściwie wszystko, bo to był ciekawy tutaj region. Góry, ja przyjechałam z takiej doliny, jak równiny, jak Wielkopolska, to tutaj każdy kącik był ciekawy dla mnie. I pamiętam, no te stare budownictwo, no nie było zabobrza, widziało się naokoło całą panoramę gór izerskich i gór
kaczawskich
i janowickich i góry Karkonosze. Także...
Mówiła pani o tym, że w Jeleniej Górze w latach 45., 50., 60. No Jelenia Góra kipiała od zieleni.
No tak, no to było, na każdej prawie ulicy była zieleń, nie było tych zabudowań, nie było tego, jak teraz siedzi beton na każdym kroku, gdzie człowiek się nie obejrzy. Tutaj nad Mynówką już budują, zabudowali na osiedlu, jak się idzie. To już w tej chwili to nie jest Jelenia Góra, nie ma tego uroku takiego, trzeba za miasto wyjechać.
A jak się pani żyje w Jeleniej Górze w roku 2025?
Nie narzekam. Dziękuję Bogu codziennie za to, co mi daje, że mam zdrowie jeszcze w tym wieku, jeszcze samodzielnie, bo jest samotna jestem, mam dość spore mieszkanie. Proponowano nam mieszkanie na Zabobrzu, bo pracowałam 30 lat, a mój mąż 35 w budownictwie, ale stare obiekty, budynki z fasadami i w środku ze sztukaterią, to czuję się jak królowa w zamku.
No tak, bo to jest stare budownictwo na ulicy Drzemały. Przypominam państwu, że to było, a szczególnie młodym słuchaczom, że ulica Drzemały, ulica Wincentego Pola, to była właściwie dzielnica mieszkalna przeznaczona dla kolejarzy.
Tak.
Pani Bolesławo, a proszę powiedzieć, jak się pani żyje z sąsiadami? Czy w 95, trzecim roku życia nie potrzebuje pani pomocy? Jak pani ma, jakie pani ma warunki w ogóle? Czy nie potrzebuje pani pomocy?
Nie, pomocy to specjalnie mam pomoc dopiero od sierpnia z MOPS-u. To pani przyjdzie mi, ponieważ nie mogę się tak bardzo schylać. Ale tak to z sąsiadami mamy bardzo zgodnych lokatorów. Każdy ma, nawzajem mamy wszyscy swoje klucze, w razie czego to jest, się interesują, zapukają, czy nie potrzebuję czegoś, ale staram się być samodzielna. Do tej pory nie korzystam z żadnych pomocy, oprócz tego, co mi pani przychodzi sprzątać z MOPS-u. A tak to daję sobie radę we wszystkim. Dziękuję Bogu, że tak jakoś mogę jeszcze.
Pani Bolesławo, nie mówiliśmy o właściwie pierwszej albo i drugiej pani miłości, czyli o pani małżonku. Hanys to był, czyli
Ślązak. To był Hanys z Chorzowa.
Został... Bramkarz, z tego co pani mówiła.
Odbył po szkole piłkarskiej z Nagórnym Śląsku. No tutaj drużyna była piłkarska, ale bardzo biedna. No i akurat pościągali kilku takich Hanysów, można powiedzieć, bo to Ślązaki były. No przyjechał do Jeleniej Góry w 54 roku. No w 5 żeśmy się już pobrali.
I przyszła na świat córeczka.
Córeczka przyszła na świat w 58. Także mamy jedną córeczkę. Mąż jeszcze po ślubie poszedł na 2 lata do wojska, bo był jeszcze podlegał jeszcze służbie wojskowej w tym okresie. No a potem żeśmy normalnie żyli. 56 lat żeśmy szczęśliwie przeżyli.
Brawo. Pani Bolu, a proszę powiedzieć, jest pani prababcią i babcią.
Tak jest. Mam jednego wnuka, który ma 41 lat i prawnuczkę, która ma 1,5 roczku.
Dopiero. I wszyscy mieszkają w Bawarii?
Moja córka mieszka w Bawarii od 1988 roku. Wnuczek miał wtedy 4 latka, ale wszyscy mówią biegle po polsku. Nawet ta mała 1,5-roczna prawnuczka już reaguje tylko na język polski. Także jak będzie starsza, pójdzie też do szkoły, to będzie dopiero niemiecki. Ale w domu u córki i bok tam są też i Polacy, także tylko po polsku rozmawiają.
Pięknie.
Córka jest też zameldowana w Jeleniej Górze i jak są jakieś wybory, to przyjeżdża do kraju i też bierze udział w wyborach.
Proszę państwa, no przelecieliśmy właściwie 93 lata życia pani Bolesławy. Jak słyszeliście, to wulkan inicjatyw. No i takiej pogody ducha, jaki ma chyba tylko Lwica, bo pani Bora jest pod znaku lwa. Pani Boru, na koniec naszej audycji, za którą serdecznie dziękujemy, może pani wybrać sobie jakąś melodię, utwór sceniczny, który pani z chęcią zadedykujemy.
Wybieram sobie Pogłąskiego Kodeks.
Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
Ja też dziękuję.
Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek, nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać. Jeżeli targ jest, to ubić. Jeśli są brudy, to je do skutku prać. Jeżeli ludzie, są konie, ujeździć trzeba je, jeżeli długi zapłacić, jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie, jeżeli przyjaźń, jeżeli trąbka w szeregu trzeba być. Jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?